Pani Barbara Koprowska. Czy ktoś jeszcze będzie zabierał głos w dyskusji? Bardzo proszę, Pani Barbara.
Dziękuję, Panie Przewodniczący. Ja może tak króciutko, nie będę powtarzała się z moimi wcześniejszymi przedmówcami, ale nie mogę się zgodzić z wypowiedzią Pana Radnego Mazura, że jest to synchronizacja potrzeb. Ja może zwrócę uwagę, które potrzeby nie zostały zsynchronizowane w tym budżecie. Panie Prezydencie, bezpieczeństwo mieszkańców jest bardzo ważne. Z takim drżeniem serca po raz kolejny zwracam się do Pana i widzę, że też tego nie ma w budżecie, jeżeli chodzi o ten odcinek bardzo niebezpieczny wzdłuż ulicy Lwowskiej. 5 lamp, droga rowerowa, chodnik. Czy to są aż tak duże potrzeby? Wjeżdżając od strony Rzeszowa do Tarnowa widzimy pięknie oświetlony węzeł komunikacyjny. Nagle później pustka, cisza, ciemność i nagle pojawia się szpital, który dobrze, że jest oświetlony, bo rzeczywiście do samego skrzyżowania byłoby bardzo kiepsko. Panie Prezydencie, jest to bardzo ważne. W tej chwili jestem zadowolona i chcę podkreślić, że odśnieżane jest pobocze i za to bardzo dziękuję, bo do tej pory nawet pobocze nie było odśnieżone. Szliśmy po prostu ulicą równolegle do przejeżdżających tirów. Panie Prezydencie, nie jest to duży wydatek. Proszę na to zwrócić uwagę i proszę nam więcej nie odpisywać, że czekamy na inwestycje, bo nie wiem, czy ta inwestycja będzie, a jeżeli będzie, to zanim ona nam te potrzeby zrealizuje w ramach umowy offsetowej, to na pewno potrwa kilka lat, a chcielibyśmy żyć w bezpiecznym mieście. Panie Prezydencie, trzymam przed sobą pismo od Pana Prezydenta Słomki, że pogłębiono rowy wzdłuż ulicy Lwowskiej. Pan Dyrektor Kułaga był na wizji lokalnej, na pewno tą sprawę doskonale zna. Szanowni Państwo, nie ma właściwego odprowadzenia wód z ulicy Lwowskiej. Proszę zauważyć, jest to chyba jedyna ulica, gdzie nie ma krawężnika i gdzie nie ma rowu. My tak naprawdę możemy sobie oczka wodne robić na całym osiedlu nauczycielskim. Tylko że tak naprawdę nie tylko po deszczu, ale i w tej chwili już musimy chodzić w kaloszach po wszystkich ogrodach tam na dole. Mieszkańcy bardzo są zaniepokojeni tą sytuacją. Woda płynie strumieniem wzdłuż ulicy Lwowskiej i wpada wzdłuż do posesji, które znajdują się na dole, poniżej na ulicy Lwowskiej. Panie Prezydencie, jest to jeden z najważniejszych problemów, który uważam nie jest chyba zbyt drogą inwestycją, żeby tej potrzeby nie zsynchronizować, jeżeli chodzi o potrzeby mieszkańców. Panie Prezydencie, oświetlenie, droga, ścieżka rowerowa i odprowadzenie wód. Są to naprawdę bardzo ważne problemy, o które zabiega również Rada Osiedla. Panie Prezydencie, również bardzo dużo wniosków z osiedla Westerplatte nie zostało ujętych. Pan Prezydent doskonale wie, że inwestycyjnie jest to osiedle bardzo zaniedbane. Natomiast w tej chwili, kiedy tam powstało więcej centrów handlowych, obłożenie tirami, te drogi są tak zniszczone, nawet chodniki, że należy przeprowadzić tam jakiś przegląd i po prostu przynajmniej nakładki wymienić zarówno na osiedlu Legionów, jak i na osiedlu Westerplatte, chodniki Marynarki Wojennej. Są to naprawdę niewielkie potrzeby, ale potrzeby, które naprawdę utrudniają życie mieszkańcom naszego miasta. I ciągle mieszkańcy o to do nas mają pretensje, a my będziemy apelować do Pana Prezydenta. Dziękuję.
Dziękuję Pani Radnej. Pan Stanisław Klimek.
Dziękuję Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie. Ja będę jeszcze tu uzupełnię Pana może Radnego Kazimierza Koprowskiego, jeśli chodzi o ulicę Arcybiskupa Jerzego Ablewicza. Jak byliśmy razem w Katowicach, został też zaproszony arcybiskup Katowic, Wiktor Skworc, na 25-lecie pobytu Ojca Świętego i wyniesienie ołtarza błogosławionej Karoliny. I wiele wybitnych gości ma przyjechać, to prawdopodobnie będzie 10 czerwca, ustalenia tam trwają. Nie wyobrażam sobie, aby tą ulicą dzisiaj Ablewicza można było przejechać. No, teraz już jest katastrofa po niej jeździć. Normalnie nawet ludzie, którzy jadą do kościoła co niedzielę z osiedla Westerplatte. I najlepiej byłoby tę ulicę zrobić koniec maja, początek czerwca. Wiem to od fachowców, dobrych fachowców. I tu bym prosił, aby tą ulicę przygotować na 10 czerwca. Koszt około 50 tysięcy. Ja mówię te pierwsze takie, bo nie wierzę, że w tym roku ani za rok będziemy robić tak, jak my zrobili Marii Dąbrowskiej. Na razie nie wierzę, że będzie przyszły w tym roku zrobione, więc zróbmy to, co jest możliwe, aby mogli ludzie i codziennie też z niej korzystać. I druga rzecz, właściwie druga ulica, to jest ulica Sudecka. W tamtym roku byliśmy na spotkaniu z panem inżynierem Madejem, dobrze mówię, dobrze, chyba się nie pomylił. I mieliśmy obiecane, że ta ulica, ten pan, który tak bardzo chciał się z panem prezydentem spotkać, był pan Madej, przepraszam, bo był radny, mi się mylą. I było obiecane, że będzie cokolwiek robione z tą ulicą Sudecką. Mam nadzieję, że pan prezydent tu dotrzyma słowa i ta ulica będzie zaczęta i jeżeli nie dokończona w tym roku, ale już dobrze zaczęta, aby była zrobiona. I jeszcze tu, jeśli chodzi o tą Lwowskę, tu jest radna z osiedla właśnie Rzędzin, która jak tylko trochę popada, to można powiedzieć, że ta woda wszystko płynie do jej domu. Ja już nie mogę jej patrzeć w oczy, bo już za czasów pana prezydenta Bienia to było obiecywane. Kadencja pana prezydenta Bienia skończyła się. Pierwsza kadencja pana prezydenta Ścigały skończyła się. Już jest jeden rok minął kadencji drugiej pana prezydenta Ryszarda Ścigały. Mam nadzieję, że ta pani doczeka, że zrobimy jej, nie jej, tylko temu jeden dom i następny, aby te deszcze, które z Lwowskiej, jak jest większy, spływają do jej domu. No ile można cierpieć i cierpieć. A ja już jej nie mogę, tak mówiłem, patrzeć w oczy. Bo mi wstyd mi jest. I bardzo bym prosił, aby te ulice i te problemy, nieduże w sumie mieszkańców, ulżyć im i pomóc. Dziękuję serdecznie, panie prezydencie.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos w tym punkcie przyjętego przez nas porządku procedowania w punkcie 7? Nie widzę. Dziękuję. Zamykam dyskusję. Przypominam, że państwo będziecie mogli po wystąpieniu prezydenta lub osób przez pana prezydenta wskazanych jeszcze dopytać bardzo krótko. Włączony jest mikrofon. I potem przejdziemy do opinii szefów klubów, ewentualnie kół i głosowania. Panie prezydencie, oddaję panu głos.
Panie przewodniczący, szanowni państwo. Szereg uwag i spostrzeżeń, które tutaj dzisiaj zostało wyartykułowanych na tej sali, w zasadzie znajduje potwierdzenie w zapisach budżetowych. Ja chcę podziękować za podpowiedzi dotyczące dalszych i kolejnych programów oszczędnościowych oraz cięć, które powinniśmy dokonać. I te podziękowania składam na ręce zarówno pana Kazimierza Koprowskiego, jak i pana Jacka Łabno, ponieważ rzeczywiście są rzeczy, które powinny podlegać redukcjom ze względu na sytuację. Pan Jacek Łabno odniósł się do w zasadzie makroekonomii. Omówił różne zagadnienia, ale ta główna część jego wystąpienia bazowała na zakwestionowaniu poziomu PKB przyjętego, przyrostów inflacyjnych, cen towarów, spożycia dóbr i usług konsumpcyjnych. Chcę powiedzieć w ten oto sposób, że my konstruując budżet musimy opierać się na dokumentach, które są nas obowiązujące. Nie możemy opierać się tylko na doniesieniach prasowych oraz odczuciach, tylko na tych materiałach, które nas wiążą liczbowo. I takie metryczki, które uzyskaliśmy, które są dla nas obowiązujące, były podstawą skonstruowania tego budżetu. Chcę powiedzieć również coś takiego, że czasem niewiedza, co się dzieje w urzędzie albo jakiego rodzaju przedsięwzięcia są realizowane również w celach uzyskania racjonalizacji kosztów były przyczyną zabierania przez państwa głosu. Zupełnie, może niesłusznie, aczkolwiek to są rzeczy, które się dzieją i realizują. Ja sobie nie mogę wyobrazić sytuacji takiej, że brak jednego konkretnego przedsięwzięcia powoduje, że ktoś głosuje przeciw. Nie mogę sobie takiej sytuacji wyobrazić, ponieważ budżet to jest konstrukcja całościowa, ogólna, pokazująca trend oraz ważne priorytety. Zwróćcie państwo uwagę, że nawet to, co podnosi pan radny Klimek, czy podniosła pani Barbara Koprowska, czyli kwestie remontów dróg, ulic, rowów i tak dalej, patrz Ablewicza, nie są zaszyte w budżecie jako zadanie indywidualne. Znajdują się w pewnej puli. W związku z tym, jeżeli ktoś będzie chciał podnieść rękę przeciw, to oznacza, że nie chce tego. Po prostu tam mamy to uwzględnione w pewnej puli. Zresztą w wyniku autopoprawki podnosimy tą kwotę. Więc nie usłyszałem dzisiaj na sali takiej tezy, która pozwoliłaby zbudować budżet lepszy. Były uwagi szczegółowe, były uwagi o charakterze nawet trudnym do skonsumowania, ale nie znalazłem w tych wypowiedziach takich zaleceń albo takich zastrzeżeń, że ten budżet mógłby być znacząco lepszy. Czyli jeżeli państwo po tych wypowiedziach będziecie mówić, że jesteśmy przeciwni budżetowi, to powiem, że jesteście zwyczajowo przeciwni jako opozycja. Zwyczajowo. Pan radny Jakub Kwaśny również usiłował skierować ostrze krytyki na rząd, ale te reguły gry obowiązują wszystkich. Nie tylko miasto Tarnów, nie tylko miasta nasze sąsiednie, nie tylko miasta, które w ten czy w inny sposób są we władaniu określonych partii politycznych, ugrupowań. My jesteśmy samorządem. My musimy spoglądać na to, jakie reguły są nam narzucone, a sam sobie zdaję sprawę, że ugrupowanie, które pan Jakub Kwaśny reprezentuje, ma dość narzędzi, aby oddziaływać również na rząd. I będzie dobrze, jeżeli te reguły, które dotyczą nas, będą lepsze. Zresztą my też uważamy, że zbyt mocne ograniczenie możliwości funkcjonowania samorządów w zakresie realizacji inwestycji, które co było podniesione przez pana skarbnika, zbyt mocne spowoduje wymrożenie gospodarki. I taka jest teza. Natomiast proszę państwa, nie możemy tutaj przy okazji debaty na temat budżetu artykułować, że cały świat jest zły. To tak nie jest. Mamy określone reguły, mamy narzucone warunki, czyli wielkość boiska i kierunki bramek. I do nich się dostosowujemy. I myślę, że dostosowujemy się dobrze. Odnosząc się po kolei. Wyszliśmy z pierwszych wypowiedzi pana Jacka Wabno dotyczących na przykład poziomu bezrobocia i w sytuacji Tarnowa w tym zakresie. Proszę państwa, no to trzeba sobie bardzo czytelnie zdać sprawę, że Tarnów znajduje się w relatywnej dobrej pozycji, ponieważ poziom bezrobocia w moim przekonaniu jakieś 2-3 punkty procentowe jest wyższy od poziomu tak zwanego bezpiecznego, higienicznego, kiedy szanuje się pracę, bo to jest 8,8% w chwili obecnej. Jeżeli państwo spojrzycie na otoczenie, to już ta relacja jest znacznie gorsza. Bo jeżeli powiemy, że średni stopień bezrobocia w Polsce to jest około 12%, oczywiście są miasta duże, które troszczą się o siebie, jak na przykład Kraków. Krakowski obszar metropolitalny zapewnia poziom bezrobocia na poziomie poniżej 5%. Ale jeżeli popatrzymy na poziom bezrobocia już na Dobrąbrzyźnie, to jest blisko 19%. Co piąta osoba tam nie ma pracy. Jeżeli spojrzymy na obszar Mielecki, niby dobrze rozwijający się, to jest 15%. Jeżeli nasz Jasielski, sięgając do sąsiedniego województwa podkarpackiego, to jest już 17%. Podobny poziom w Sączu. Na poziomie Sądecczyzny to jest około 17%. I tutaj, proszę Państwa, trzeba powiedzieć, że oczywiście prezydent ma określone możliwości oddziaływania. Państwo radni macie określone możliwości oddziaływania i mamy czynić miasto jak najbardziej atrakcyjnym, żeby tutaj biznes chciał się lokować, istnieć i jesteśmy w stanie pokazać Państwu, co w tym zakresie również robimy, żeby tak było, żeby poziom PIT-ów i CIT-ów, a przede wszystkim PIT-ów, był relatywnie wysoki i dobrze jest, że ta przedsiębiorczość jest na tyle wysoka, że nawet coś takiego jak Google wskazały, iż ilość firm rozwijających się i korzystających z nowoczesnych narzędzi lokuje nas w czołówce Polski, wśród 10 miast najszybciej rozwijających się w tym zakresie. To jest taka drobna rzecz, ale pokazująca, że nawet tam, gdzie nie mamy absolutnie wpływu PR-owskiego, medialnego na taką ocenę, ta ocena jest niezła. No powiem, że bardzo dobra, no bo jeżeli jesteśmy na 7 miejscu w kraju, to powiem, że jesteśmy bardzo dobrzy. Zarówno pan Jacek Łabny, jak i pan Jakub Kwaśny pytali, czy istnieje plan B, jeżeli będzie źle. Oczywiście, że taki plan istnieje i chcę powiedzieć w ten sposób, że gdyby dzisiaj ktoś zapytał, tak jak to pada, na czym może polegać plan B w Tarnowie, jeżeli znajdziemy się w absolutnie trudnej sytuacji w wyniku recesji? To powiem, że sięgniemy do tych rezerw, które są niestety dolegliwe, ale które pochłaniają najwięcej wydatków bieżących w strukturze wydatków. To proszę sobie spojrzeć do materiału i odpowiedzieć sobie na pytanie, gdzie mamy ponad 40, 42 czy 44% wydatków bieżących. I już jest pierwsza odpowiedź, że pod względem skali, choć dolegliwej skali, to tam jest najprościej. Też dziękuję za podpowiedź, mniej soli na ulicę, bo drogi będą białe. Od śniegu, a nie od oświetlenia, nie od luminacji lamp. To jest druga rzecz. Czyli jeżeli szukamy oszczędności, to będziemy szukać naprawdę na wydatkach bieżących. I taki będzie mój priorytet działań. Nie będę chciał ograniczać wydatków, które zapewniają możliwość rozwoju miasta w latach przyszłych. I tu jest też takie pytanie pana radnego Koprowskiego. W zasadzie to było takie sprytne pytanie o zrównoważony rozwój. Czy przyszli prezydenci i włodarze miast będą mieli szansę na sprzedaż majątku, czyli na możliwości? Będą mieli, panie Kazimierzu. Będą mieli. Bo to jest również taka troska, żeby ten rozwój, który realizujemy, był zrównoważony, żeby sięgając do tych zasobów nie uszczuplać w przyszłym pokoleniu możliwości korzystania, tak ze środowiska, jak i z tego majątku. Wszystkie podpowiedzi pana Jacka o TZDM, ograniczenie kosztów, o uniepublicznianie, administrację, PDO, energia, wykorzystanie mocy, to się też dzieje. Ale też nie chciałbym, żeby to dociśnięcie kolanem, które realizujemy, spowodowało uduszenie tych obszarów, które podlegają takim oszczędnościom. Dobra organizacja przetargów i odpowiedź, że powinna się dziać w całej Polsce. Dzieje się. Zarówno ustawowo, ponieważ biuletyn zamówień publicznych oraz nasze informacje dystrybuowane w Rzeczypospolitej, w mediach, które realizujemy, kiedy realizujemy duże przetargi, one po prostu trafiają do tych, które powinny być zainteresowani. Czasem to zainteresowanie jest niesatysfakcjonujące, no bo mamy określony również w tym zakresie rynek dotyczący również robót wykonawczych. Pan podpowiedział dzisiaj bardzo znamienną rzecz i za nią dziękuję. Popatrzmy, co się dzieje w opłatach za zajęcie pasa drogowego, jak pieniądze przeciekają. Jest to argument, który na pewno panu pozwoli zreorganizować TZDM. To przecież to wyciągamy. To jest odpowiedź na ten postulat, który pada w dyskusji budżetowej i myślę, że nic dodać i dalszego komentarza nie chciałbym w tym momencie robić, żeby nie krytykować swojej własnej instytucji, która jeszcze istnieje. Umowa Wieszosławicka, składowanie odpadów, tak. Wydałem taką dyspozycję, aby dokonać przeglądu wszystkich umów ze wszystkimi podmiotami, w tym samorządami, aby te umowy były symetryczne. Zdarzało się przy przedszkolach czy przy innych kwestiach, że te umowy były niesymetryczne, że mieszkańcy innych gmin czy inne gminy korzystały z dobrodziejstw oraz zasobów naszego miasta. Dobrym przykładem była również Izba Wyczeźwień, bo nie ukrywajmy, że tylko naszych mieszkańców dowoziliśmy do tego przybytku. A jedynie jedna gmina przyznała się i chciała zawrzeć takie porozumienie. Zresztą na kwotę tylko 2000 zł przy kosztach utrzymania tam blisko 2 milionów złotych, że ma milion... Nie, przepraszam, 1 400 000, to nie 2 milionów. Przyznała się, że być może jej mieszkańcy mogą trafić do tego przybytku. Więc to się też realizuje jako rzecz, która powinna przywrócić sprawiedliwość w tym zakresie oraz rzeczywiste koszty funkcjonowania. Dopłata do ZKM-u duża i koszty funkcjonowania, bilety. Jest pytanie, czy rzeczywiście to, co się dzieje, jeśli chodzi o ceny paliw, tu zostało też podniesione. Zresztą ropa droższa niż benzyna. Wyżej przetworzony produkt jest tańszy od niżej przetworzonego. Nie powinno również być przyczyną naszej dyskusji na temat poziomu cen. Nie tylko porozumień z gminami, ale poziomu cen. I tu taka wypowiedź, a może rzeczywiście trzeba było te środki transportowe, podatek powinien ulec zmianie, wzrosnąć. Przyjęliśmy zasadę, że są to narzędzia pracy. W związku z tym niech ci, którzy są ich właścicielem, korzystają jak najlepiej i niech te zyski przenoszą na zarobki, a zarobki na podatki. Czy udziały w podatkach, w PIT-cie i CIT-cie. Takie było założenie. Ale nie uniknę w tej sytuacji dyskusji i bardzo chętnie podejmiemy tą sprawę w październiku roku bieżącego, kiedy znów będziemy dyskutować na temat podatku. Zresztą podatki ustaliliśmy, że tak powiem, 3 miesiące temu. To już było oczywiste i jasne. Zamysł, czy inne gminy nie powinny partycypować w kosztach korzystania z naszej infrastruktury. W zasadzie tak. I w zasadzie program realizowany przez nas związany z kartą mieszkańca powinien dać nam taką szansę, żeby mieszkańcy korzystali taniej z tych dobrodziejstw. Choć jest to trudne, również trudne pod kątem prawnym, czy można zróżnicować. Ale proszę też przypatrzeć się, że nasze parkingi, nasze miejsca, chociażby nawet na parkingi, na rejestrację. Te samochody, które parkują na naszych ulicach, a samych własnych mamy około 60 tysięcy w chwili obecnej, na terenie miasta, nie powinny być również koszty rozłożone na innych. Nie tylko wysypisko, nie tylko porozumienie co do Izby Wyczeźwień, ale mam przekonanie, że pan radny ma rację w tym zakresie, jeżeli chodzi o korzystanie z innych obiektów. To TOSIR, teatr, parkingi, no generalnie infrastruktura miejska. Oczywiście zwrócę uwagę na ziemię wywożoną i możliwość jeszcze użycia ich do innych celów, choć budowa wałów nie jest naszym zadaniem. To nie my, ale dziękuję bardzo za tą podpowiedź. Jeżeli chodzi o tą różnicę i dofinansowanie do ZKM-u, to w zasadzie chcemy również ją zminimalizować i to było przedmiotem tego opracowania, o którym pan powiedział. Co prawda nie było wykonanie siłami, nie tylko urzędu, również podlegało zleceniu. Myślę, że niezbyt kosztownie w stosunku do efektu, który został osiągnięty, modernizacji linii. Jeżeli trzeba będzie więcej informacji na temat modernizacji przebiegu tras i oznakowań, to zrobimy, ale prosiłbym, żeby nie było to w części budżetowej, no bo to jest jak gdyby dodatkowa informacja i możemy tutaj zadawać pytania. Odnośnie pani radnej Anny Czech, składania wniosku o dofinansowanie budowy hospicjum. Pani radna, po tym jak została upubliczniona ta dyskusja między nami, zdecydowałem się, że wszyscy radni uzyskają odpowiedź, którą skierowałem do pani w tym zakresie, abyście państwo mieli pełną wiedzę i informację. Rozpoczęliśmy dyskusję publicznie, w związku z tym tak to przedstawiam. I troszkę niepokoi mnie ton wypowiedzi, jeżeli ktoś chce znaleźć furtkę ominięcia prawa, to ją znajdzie i będziemy mogli finansować. No jest to rzecz taka, że naprawdę muszą być bardzo dobre i realne podstawy współfinansowania przez miasto przedsięwzięcia wielomilionowego, no bo to jest blisko 9 milionów złotych, 8,8 miliona złotych. To jest dosyć dużo, ale nie chciałbym w tym momencie bardziej mocno w tym zakresie dywagować, gdyż również daliśmy sygnały, że hospicjum jest dla nas ważne. Pokazaliśmy możliwości również pozyskiwania, jak i też chcieliśmy wskazać, że dla miasta jest to o tyle ważne, że wszyscy uczestnicy nawet odbywającego się na tej sali rautu, a byli tam przedsiębiorcy, byli tam przedstawiciele biznesu, że hospicjum stacjonarne w Tarnowie będzie instytucją przydatną i otwierajcie również swoje portfele prywatne, swoje portfele instytucjonalne, jeżeli prawo pozwala, żeby tą ideę wesprzeć, ponieważ jest dobra i potrzebna. Na pewno szczytna. Dobrze. Oczywiście cmentarz w Krzyżu, 6 etapów kolejnych realizowane i to jest dla mnie naturalne, że to powinno być. Nie rozumiem troszkę interwencji dotyczącej przebudowy szkoły muzycznej, rozbudowy szkoły muzycznej, bo właśnie ten domek bębniarza z tymi wszystkimi zabezpieczeniami powstaje po to, żeby jak najmniejsze było oddziaływanie i proszę się raczej potraktować, że te zapisy w budżecie i ta możliwość jego realizacji wynikają z tego, żeby jak najlepiej wpisywać się w to otoczenie i stwarzać jak najlepsze warunki nauki dla naszych młodych adeptów. No po to rozwijamy szkolnictwo o charakterze artystycznym. Proszę spojrzeć, co się dzieje w przypadku zespołu szkół plastycznych, w przypadku zespołu szkół muzycznych i działania w kierunku kontynuacji tych kierunków na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. A to, jak troszczymy się o infrastrukturę, no też po to, żeby to takie rzeczy mogły być realizowane. I tutaj nasuwa mi się taki komentarz, jeżeli ktoś funkcjonuje w mieście, ktoś funkcjonuje w otoczeniu obiektów, które istnieją, dróg, ulic, stacji benzynowych, to też jest jego kosztem, że mieszkając w pobliżu teatru, kina, stadionu, kościoła, mając wszystko na wyciągnięcie ręki, to czasem ponosimy koszty tego rodzaju niematerialne, że jest głośniej, że czasem pojawiają się jakieś uciążliwości, ale to my chcemy, żeby ta edukacja rosła, żeby ona była rozwijana, żebyśmy byli właśnie centrum takiej edukacji. Interwencje co do umiejscowienia śmietnika nie traktuję w kategoriach budżetowych, tylko interwencji pani radnej i to przekażemy oczywiście do dyrekcji tejże szkoły. Pan radny Jakub Kwaśny. Co się stanie, gdy wzrost będzie niższy? Tak, to jeszcze raz. Ten plan B istnieje i mamy przedyskutowane, co się będzie działo. No oczywiście w najłagodniejszej formie to powiem, może będzie rzadsze strzyżenie i koszenie trawy. W najłagodniejszej formie. Natomiast też już odpowiedziałem, gdzie są możliwe oszczędności wynikające z efektu skali. Maksymalizacja dochodu ze sprzedaży majątku. Ja myślę, że trzeba odczytać ten akapit nie tylko jako maksymalizacja ilości sprzedanego majątku, tylko maksymalizacja dochodu ze sprzedaży konkretnych nieruchomości, które które chcemy zrealizować. Oczywiście do spraw podatkowych jesteśmy w stanie dyskutować, aczkolwiek tutaj ta reguła została już ustalona. Zbyt małe rezerwy na szkoły. Ja wiem, że pan radny Koprowski ma dużą i kompetentną wiedzę, ma kompetencje w zakresie sfery oświatowej. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że zazwyczaj państwo radni podnoszą, że te rezerwy są zbyt duże zapisane i wola sięgania do rezerwy inwestycyjnej czy ogólnej jest dosyć powszechną praktyką podczas sesji budżetowych. Zresztą tak to też się będzie odbywało, więc też dziękuję za ten głos, który powinien państwa powstrzymać od sięgania do rezerw. Bo pan radny Koprowski pokazuje, że to mogą być zbyt małe rezerwy. Mam nadzieję, że ustawiliśmy je na poziomie bezpiecznym. Na poziomie bezpiecznym. To, że subwencja bywa niedoszacowana i że szkoły pochłaniają więcej niż uzyskujemy na ten cel, że tak powiem, z centrum, z centrali, to jest wiedza powszechna i bolączka samorządu od wielu lat. I oczywiście ja nakładam na swoich współpracowników taki obowiązek, aby doprowadzić do zrównoważenia wysokości kosztów z wysokością subwencji pozyskiwanej. Ten proces zapewne potrwa kilka lat, ale jeżeli scenariusz, zły scenariusz, o którym mówił pan Jakub Kwaśny, stałby się realny, to wówczas będzie roczny proces dostosowywania. Na razie zakładam, że to jest 4-5-letni proces, ale jeżeli rzeczywiście te reguły nas trzymające będą ostrzejsze, to wprowadzimy roczne dostosowanie. Wskazanie, że poprawka 800 tysięcy na modernizację drogową, co to jest? Więc dokumentacja drogowa. Więc proszę państwa, no to już odpowiem również panu Kazimierzowi, że to są również Mościce. To jest również usunięcie ruchu drogowego z Mościc i to są prace projektowe, które koncepcja jest, uzupełnienie i jest to również wyprowadzenie ruchu w kierunku zachodnim. Czyli no nie jest tajemnicą, że dwa dni temu spotykaliśmy się w gronie pana starosty, pana wójta rajskiego, pana marszałka Ciepieli, który był inicjatorem spotkania, przedstawicieli Dyrekcji Generalnej Dróg Krajowych i Autostrad, przedstawicieli instytucji zajmujących się komunikacją w tym oto celu, żeby narysować mapę drogową, jak skomunikować Tarnów i tereny przemysłowe zakładów azotowych, bo to nie tylko same zakłady azotowe, na zachód. Jak wyprowadzić ten ruch? Co się powinno stać? Co się powinno stać z mostem na Dunajcu, który leży poza terenem? Jak skomunikować ulicę Chemiczną, Witosa, Kwiatkowskiego? Gdzie postawić ronda? No to jest właśnie dokumentacja na ten cel. Czyli tutaj jak gdyby jest odpowiedź dwukierunkowa, zarówno dla pani radnej Rafińskiej, która w chwili obecnej nie podniosła tego tematu, ale pan Kazimierz podniósł, więc powiem, że to jest to wszystko. Wskazanie, że remonty ulic powinny się odbywać szybciej, nie wysypywać kamienia, który znowu trzeba będzie wysypywać, też traktuję jako przyczynek do dyskusji o TZDM-ie. I też bardzo dziękuję za wskazanie, które ja nie muszę robić, dlaczego to robimy. Nie muszę już głębiej uzasadnić, dlaczego z tym TZD-em chcemy postąpić tak, jak postąpiliśmy. Co do drobnych spraw remontowych, o które podnosił pan Klimek, zaszyte są to w kwocie 5,3 miliona złotych, które przeznaczamy na remonty ulic. Myślę, że tyle generaliów. Nie chciałbym się odnosić do jakichś bardzo drobnych szczegółów, ponieważ jeżeli państwo zechcecie jeszcze dyskutować na tematy związane z poprawkami mniejszości, większości, to wtedy będziemy udzielać odpowiedzi szczegółowych. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję bardzo panu prezydentowi. Szanowni państwo, teraz zgodnie z tym, co powiedział pan przewodniczący, bardzo krótko proszę, jeśli ktoś chciałby zabrać głos, pan radny Kazimierz Koprowski.
Panie prezydencie, szanowni państwo, ja zdaję sobie sprawę, jestem świadomy ograniczeń, które Może zaczekam, aż pan prezydent wróci, no bo to pan prezydent decyduje o kształcie ostatecznym budżetu, no a tak to...
Dobrze, no ale są zastępcy, jest pan skarbnik. Bardzo proszę, panie Kazimierzu, nie będziemy czekać. Proszę bardzo.
Szanowni państwo, no ale to tak jak mówię, no pan prezydent jednoosobowo decyduje o kształcie tego budżetu, a wypada, żeby rzeczywiście tych wniosków wysłuchał. Ale trudno. Szanowni państwo, jestem świadomy ograniczeń, jakimi kieruje się budżet w swojej konstrukcji. Naprawdę jestem głęboko świadomy. Natomiast mówiąc o zadaniach, które nie zostały uwzględnione w budżecie, miałem na myśli przede wszystkim sytuacje takie, żeby uniknąć dyskusji niepotrzebnych, że oto nagle, jak pan prezydent mówił, to wszystko jest w puli. Tak, tylko że ta pula, drodzy państwo, za miesiąc, dwa pęka jak bydlana bańka i w tej puli okazuje się, że nie ma nic albo niewiele. Pragnę tutaj wspomnieć już tutaj o ulicy, która została wymieniona, ulica Sudecka. Takich przykładów mógłbym, drodzy państwo, czepnąć, szkoda tylko czasu, jak z rękawa w Tarnowie, gdzie była w puli i od 3 lat w tej puli nie została zrealizowana. A pragnę przypomnieć, że przy tej ulicy mieszka co najmniej kilkunastu mieszkańców i na tym samym osiedlu, nie wiem dlaczego, ale o tym też mówiono tu na sesji, zostały wysypane kamieniem utwardzone inne ulice, przy których kompletnie nikt nie mieszka, a brakło pieniędzy na nakładkę asfaltową przy tej jednej ulicy. Drodzy państwo, podobnie moglibyśmy potraktować inne ulice w mieście Tarnowie. Tak naprawdę. Natomiast to, że mówiłem o tym, że naprawia się ulice i te naprawy są nieefektywne, to drodzy państwo, proszę nie odczytywać moich słów tak, i pan prezydent niech nie odczytuje, że to jest przyczynek do likwidacji TZDM-u. Nic bardziej błędnego. Bo co TZDM ma zrobić, skoro nie ma pieniędzy na zrobienie solidnej, nie otrzyma w budżecie pieniędzy na solidną nakładkę asfaltową, drodzy państwo, a mieszkańcy interweniują i radni również. No nie ma wyjścia. Musi wysypać tych kilka wywrotek kamienia i to, drodzy państwo, przywalcować. No taka jest kolej. Tylko jeśli byśmy zebrali, szanowni państwo, w perspektywie tych 5, 7, a nawet i 15 lat niektóre naprawiane ulice, to nagle okazałoby się, że za koszt doraźnych napraw zrobilibyśmy raz, a porządnie ulicę. A może nawet i za połowę tej kwoty. O to mi cały czas chodzi. Drodzy państwo, ja daleki jestem, aby głosować na przykład przeciwko budżetowi tylko dlatego, że jeden wniosek mój nie został zrealizowany. Nic bardziej błędnego i proszę nie traktować, i proszę nie sugerować się tym i posądzać mnie, ja nie wiem, o takie dziwne podejście do budżetu. Broń Boże, na budżet patrzę całościowo. Natomiast, drodzy państwo, jeśli chodzi o troskę o środki również na oświatę, ja wiem, że jest rezerwa oświatowa, jest ogólna rezerwa. Ale, drodzy państwo, ja wiem, że rezerwy też się rządzą, albo przynajmniej są według określonych kryteriów traktowane.
Minuta.
I dlatego, drodzy państwo, chciałbym, aby, i to wnioskowałem, i to już kończę, że w momencie uchwalania tego budżetu, zgłaszałem to na poprzedniej sesji 15 grudnia, aby do 10 stycznia otrzymać zaangażowanie miasta w przeciągu 4 ostatnich 5 lat w poszczególnych dzielnicach. Otrzymałem ten materiał za rok ubiegły. Dziękuję bardzo, jest to solidny materiał. Pewnie go wykorzysta przy dyskusji nad absolutorium. Ale drodzy państwo, nie dostałem materiałów o tych, o które prosiłem, żeby zobaczyć wydatki w poszczególnych dzielnicach. Nie wiem, może ktoś mnie wyprowadzi z tego z błędu, ale do mnie mieszkańcy mówią tak, proszę pana, jak to się dzieje, że w osiedlu Koszyce zrobione są prawie wszystkie ulice, a w innych, nawet w pozostałych dzielnicach razem wziętych tyle nie ma.
Dobrze, dobrze.
No, szanowni państwo, ja nie chcę wywoływać dyskusji w tej chwili, ale dlatego prosiłem o te materiały, żeby móc odpowiedzieć mieszkańcom i również mieć tę świadomość przy dyskusji nad budżetem.
Nie będzie
skoro
żadnej
tych
dyskusji.
Materiałów, drodzy państwo,
kończymy.
Nie mam, no sorry, no ale nie mogę inaczej postąpić. Dziękuję.
Kończymy, nie będzie dyskusji. Bardzo proszę, krótko pani Anna Czech.
Tak, bardzo, bardzo krótko. Szanowny panie prezydencie, przecież przypomina sobie pan, że spotkaliśmy się wielokrotnie przy okazji różnych uroczystości i tak wspominałam i prosiłam z uśmiechem, panie prezydencie, proszę wziąć pod uwagę tyle pieniędzy mniej. Wiadomo, że wnioskowałam o większą kwotę, może być mniejsza. I w takim tonie wydaje mi się, że przyjaznym, żeśmy rozmawiali. Natomiast to pismo no tak odebrałam. Natomiast na pewno dziś to chciałam tylko wyjaśnić jedną sprawę, że w mojej wypowiedzi Na pewno nie znalazło się słowo, żeby ominąć prawa, tylko że rozwiązanie można znaleźć różne, tylko trzeba po prostu rozmawiać. Ale myślę, że jest to taka ważna sprawa, że jesteśmy w stanie się po prostu porozumieć dla dobra sprawy i ludzi. Przecież to w ogóle wszystko inne jest nieważne przy tej, tego typu zadaniu. I jeszcze co do cmentarza, nie dosłyszałam, czy faktycznie będzie zakończona już ta inwestycja, bo pan skarbnik, może pan skarbnik wie, czy to uwzględnił w budżecie, bo chciałabym usłyszeć dziś, czy już będzie zakończona to utwardzenie tych alej, czy jest to przewidziane w tych wydatkach tegorocznych. I nie usłyszałam również odpowiedzi co do realizacji poprawy parku Piaskówka. A co interwencji, myślę, że będzie skuteczna, jeśli nawet sprawa tego śmietnika, czy kwestia wyciszenia. Ja już przekazałam tam do mieszkańców, że sprawa będzie podjęta, za co dziękuję bardzo. Ale to po prostu przy okazji, może inna by była dopiero za miesiąc, a tak to sprawa jest załatwiona. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani radnej, czy ktoś jeszcze z pytających wcześniej chciałby dopytać? Nie widzę takich osób, wobec tego bardzo krótko. No ale to jak go nie ma, no to nie będziemy na niego czekać, no. Nie ma. Bardzo proszę, pan prezydent odpowiada, ewentualnie pan skarbnik. Bardzo proszę. No nie, no dlatego mówię, teraz skończyło się dopytywanie. W tej chwili jest odpowiedź pana prezydenta, ewentualnie pana skarbnika. Bardzo krótko i przechodzimy do głosowania. Jeszcze wcześniej poproszę opinię klubów.
Jak chodzi o cmentarz, w tym roku nie ma dalszej realizacji. Było 6 etapów zrealizowanych i dalej w tym roku nie ma w budżecie na dalsze odwadnianie.
Pani, czy odpowiedź dla pani Anny się pojawiła, czy nie? Tak. Czy panu Koprowskiemu została udzielona odpowiedź? Tak, dobra. Dziękuję bardzo. Wobec tego poproszę o stanowiska. Panie radny, nie ma mowy. Nie ma takiej możliwości. Nie zgadzam się. Bardzo proszę, szanowni państwo, zgodnie z procedurą.
Panie przewodniczący, jeszcze jedna rzecz, która musi być, nie chcę błyszczeć, ale przepraszam, muszę. Tutaj ten musi być opinia RIO, bo to jest prawny wymóg.
A czy ja powiedziałem, że nie będę chciał tutaj dopuścić opinii RIO, panie skarbniku?
To czekam.
Bardzo dobrze. Szanowni państwo.
Przewodniczący, w kwestii formalnej.
Słucham.
W kwestii formalnej, panie przewodniczący, wypadałoby, aby stanowiska klubów i kół zostały przedstawione na samym końcu, po głosowaniu nad poprawkami, po informacji Regionalnej Izby Obrachunkowej. Dziękuję.
Dziękuję, panie Jakubie. Bez pana bym sobie nie poradził, na pewno.
Mam tę świadomość, dziękuję.
Mówiłem już trzykrotnie, że będą przedstawione na samym końcu stanowiska klubów i nawet stanowisko pańskiego koła. O tym też wspomniałem, to jest w protokole. Nie ma żadnego problemu. Teraz zostanie przedstawiona opinia. Bardzo proszę, pani Beata.
Stanowiska klubów powinny być przedstawione w ramach dyskusji. Potem rozpoczyna się procedura głosowania i nie ma już dyskusji, nie ma przedstawiania stanowisk.
Nie, ja powiedziałem, pani Beato, pozwolę się nie zgodzić, że pozwolę panu radnemu Babuśce, panu radnemu Hebdzie, przedstawicielowi klubu PiS-u i klubu SLD na dosłownie jednozdaniowe sformułowanie swojej opinii dotyczącej budżetu. Czy będę głosował za, czy przeciw? Mówię o klubach. I tyle. Natomiast żadnego z nich nie dopuszczę do głosu i nie będziemy rozpoczynać żadnej dyskusji. Czyli w tej chwili jesteśmy na etapie przedstawienia opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Bardzo proszę, krótko.
Uchwała numer S.07/427/14/11 składu orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 12 grudnia 2011 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej miasta Tarnowa na 2012 rok, działając na podstawie artykułu 13 punkt 3 i artykułu 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych, Dziennik Ustaw z 2001 roku nr 55 pozycja 577 z późniejszymi zmianami oraz artykuł 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Dziennik ustaw nr 157, pozycja 1240 z późniejszymi zmianami. Skład orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w osobach: przewodnicząca Patrycja Krupa, członkowie Krzysztof Wętrych, Krystyna Imioło. Po zapoznaniu się z przedłożonym projektem uchwały budżetowej miasta Tarnowa na 2012 rok postanowił pozytywnie zaopiniować projekt uchwały budżetowej miasta Tarnowa na rok 2012. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, panie skarbniku. Wobec tego bardzo proszę o informację dotyczącą tego, jak będą poszczególne kluby głosowały. Bardzo proszę. Pan Jakub Kwaśny, chciałby zabrać głos w tej sprawie? Jednym zdaniem powiedzieć, jak będzie głosowało koło SLD?
Panie przewodniczący, z kredytem zaufania, ponieważ nie wiemy, jaki będzie decyzja radnych dotycząca wniosków mniejszości, ale tak jak już powiedziałem to w dyskusji, również w imieniu koła radnych SLD, ciężko jest głosować przeciw budżetowi w momencie, w której taka sytuacja finansów w dużej mierze to zasługa albo wina, lepiej powiedzieć wina, braku rozwiązań systemowych ministerstwa i rządu obecnego. Zatem koło radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej, idąc jako w konsekwencji tych lat poprzednich, będzie głosowało za przyjęciem uchwały budżetowej.
Dziękuję. Bardzo proszę, Prawo i Sprawiedliwość.
Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości będzie głosował przeciw ustawie budżetowej.
Dziękuję bardzo, pani przewodniczącej. Bardzo proszę, pan Jerzy Hebda, Tarnowianie.
Dziękuję. No ja może kilka zdań jednak, panie przewodniczący, ponieważ chciałem tak zwrócić uwagę państwa, że postaraliśmy się pracować dzisiaj przy dyskusji nad budżetem w taki sposób, że radni mojego klubu, klubu radnych Tarnowianie, ale również radni koalicyjni z Platformy Obywatelskiej, zauważyliście państwo, nie zabierali głosu, ponieważ wielokrotnie wcześniej takie możliwości mieliśmy. Ten projekt budżetu był wszechstronnie dyskutowany. Był dyskutowany na komisjach rady, w których uczestniczyli również radni opozycyjni. Dyskutowaliśmy również wewnętrznie w klubie i doszliśmy do wniosku, że dzisiaj takiej już potrzeby nie ma, żeby nie powtarzać te same frazesy, które powtarzają wszyscy. Chcieliśmy jakby oszczędzić wszystkim również trochę czasu. Ale kilka zdań muszę powiedzieć, żeby państwo wiedzieli, jakie jest stanowisko klubu radnych Tarnowianie. Myśmy oczywiście przyjrzeli się tym priorytetowym akcentom i zadaniom, które zostały przedstawione w projekcie budżetu na rok 2012 i oceniliśmy jakby hierarchię ważności tych zadań. No, wniosek nasuwa się prosty, że ten budżet na 2012 jest w dużej mierze jest uwarunkowany zadaniami inwestycyjnymi przyjętymi w latach poprzednich. Również uwarunkowany jest obecną sytuacją zewnętrzną i ewentualnie taką prognozowaną, o której mówił pan prezydent, że ona też musi być brana pod uwagę w sensie prawnym. Powiedziane zostało, termomodernizacja jako taki mocny akcent. Ja nie mówię o kosztach utrzymania miasta, bo one mniej więcej utrzymują się na podobnym poziomie. Można ewentualnie dążyć do ich ograniczeń. Była o tym tu wielokrotnie mowa. Kierunki są właściwe. Trzeba szukać sposobów oszczędzania. Natomiast to, co chcielibyśmy, żeby działo się dalej i zakończyło się niebawem, a tak się stanie, to takie właśnie akcenty jak termomodernizacja obiektów oświatowych, która przyniesie rezultaty oszczędnościowe w postaci mniejszych wydatków na energię, przyniesie efekty również estetyczne. Inwestycje drogowe wymuszone tym, że jesteśmy przecież w jednym krwiobiegu komunikacyjnym zewnętrznym, łączność z autostradą, wewnętrzny układ komunikacyjny, który ciągle można doskonalić w nieskończoność i ten proces będzie trwał. Czyli to uznajemy za oczywiście słuszne i konieczne. Inwestycje, o których ciągle też jest mowa, że powinniśmy eksponować ponadregionalny charakter miasta jako stolicy subregionu, bo taką rolę mamy. Byliśmy kiedyś województwem i to z natury rzeczy ta cecha pozostała, czyli te inwestycje choćby w zespół szkół plastycznych, szkoły muzyczne, BWA, które służy tak naprawdę innym, teatr, to wszystko powoduje, że jesteśmy ponadgminnym miastem. Inwestycje probiznesowe, o których też ciągle jest mowa, że poszukujemy, żeby ci inwestorzy tu przyjeżdżali, zostawiali, budowali tu fabryki, dawali pracę, zostawiali pieniądze, czyli rozbudowa strefy aktywności gospodarczej. Uznajemy, że ten priorytet również jest ważny i konieczny. Powiem również o wydatkach na kulturę. Wprawdzie są opinie i odczucia moje również prywatne jest takie, że może to jest, te wydatki na kulturę nie są relatywnie w budżecie duże, bo to jest około 0,23%, ale dochodzą do tego też wydatki dodatkowe, które były angażowane w, na przykład w rozbudowę czy modernizację teatru i inne przedsięwzięcia. Ale też i trzeba dla obiektywizmu powiedzieć, że oferta kulturalna w Tarnowie, jeśli ktoś się temu naprawdę z bliska przygląda, jest interesująca, różnorodna i ambitna, trzeba powiedzieć. Także ktoś jak narzeka, że jest tak strasznie, bo jest mało pieniędzy, to niech pochodzi na te imprezy kulturalne. Okaże się często, że mu braknie czasu w tygodniu, żeby to wszystko posłuchać, zobaczyć, obejrzeć i tak dalej. Wszyscy czujemy, my również jako radni Tarnowianie, klubu radnych Tarnowianie, czujemy niedosyt, jeśli chodzi o finansowanie robót remontowych, dróg i chodników, również budowy i modernizację nowych lokalnych ulic, zwłaszcza w dzielnicach również peryferyjnych. Uważamy, że ten budżet, panie kolego, ja w ogóle nie zabierałem głosu, a wy razem zabraliście nam ze 2 godziny tak zupełnie spokojnie, także proponuję się powstrzymać. Kontynuując. Czujemy tu niedosyt, natomiast no, również dajemy sobie sprawę, że sytuacja budżetu jest taka, jaka jest. Liczymy, że to będzie możliwe w szerszym wymiarze w następnych budżetach i będziemy się o to również bić. Brakło, muszę powiedzieć, również trochę z bólem pieniędzy na modernizację takich ważnych miejsc w mieście, jak na przykład Burek, którego temat jest nierozwiązany od 7 lat. Plac Kazimierza, który się sypie, no rynek również, który nie jest w dobrym stanie. Natomiast no, zdajemy sobie też sprawę z tego, że to są duże wydatki, ale nieuchronne, wydaje mi się, że w następnych latach my o tym nie będziemy mogli zapomnieć, ponieważ to są miejsca eksponowane, miejsca prestiżowe w centrum miasta i tak zostawić tego nie będziemy mogli. To żeby nie przedłużać, powiem tak, jak co roku zresztą mówimy o tym, zazwyczaj jak jestem pytany, jaka jest nasza opinia na temat kolejnych budżetów, zawsze mówimy, że to nie są jeszcze budżety naszych marzeń. Polska jest krajem wychodzącym tak naprawdę, no jednak trzeba powiedzieć, z jakiegoś zacofania i biedy wieloletniej, zwłaszcza jeżeli chodzi o infrastrukturę. I to będziemy jeszcze odczuwać przez wiele lat, trzeba do tego mieć stosunek spokojny i obiektywny. Także wiemy, że to nie jest budżet naszych marzeń, no oczywiście taki budżet raczej możliwości, ale również budżet nadziei pewnej. Dlatego klub radnych Tarnowianie poprze ten budżet.
Dziękuję bardzo. Pan radny Babuśka.
Szanowni Państwo, Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, ja zastosuję się do sugestii Pana Przewodniczącego i może w 2 zdaniach powiem, że Klub Platformy Obywatelskiej pozytywnie wypowiada się o budżecie. Cieszymy się, że Pan Prezydent Ścigała jako Prezydent Platformy Obywatelskiej w Tarnowie, wspierany przez naszą partię i będący naszym kandydatem, przygotował projekt, który jest projektem budżetu odpowiedzialnego, który jest projektem budżetu na tyle rozwoju, na ile pozwala na to turbulentne otoczenie gospodarcze naszego miasta i jestem przekonany, że w pełnym poczuciu odpowiedzialności możemy podnieść rękę za tym budżetem. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, zanim przejdziemy do głosowania, bardzo proszę, pan radny Hebda.
Ja w imieniu klubu chciałbym poprosić o 3 minuty przerwy przed głosowaniem.
Niech będzie 5.
Nam wystarczy 3, ale jak pan przewodniczący nalega.
5 minut przerwy i przechodzimy do głosowania. Dobra.